Szlachetne Zdrowie. Czas zacząć. Przed mikrofonem Wojciech Brakowiecki. Jest też z nami gość Szlachetnego Zdrowia Polskiego Radia Lublin, profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Za nami święta Wielkiej Nocy i już można było dziś przeczytać opinię, że to, jak spędziliśmy te święta, to znaczy w tym kontekście, czy dostosowaliśmy się, czy wzięliśmy sobie do serca obostrzenia i zalecenia, żeby spędzać je samotnie, poznamy za mniej więcej 70 dni.
No pewnie tak będzie, natomiast wydaje mi się, że wszelkie obserwacje wskazują na to, że chyba nie wszędzie było tak idealnie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Widzieliśmy liczne sznury samochodów wręcz pędzące ze stolicy, a więc ludzie wracali do swoich domów rodzinnych na święta. Również z tych miejsc, gdzie tych zakażeń jednak jest bardzo wiele, bo Lubelszczyzna przez ostatnie 2 tygodnie jednak pokazała mniejsze ilości zakażonych osób niż zdiagnozowanych zakażonych osób niż w Mazowieckiej chociażby. Także tutaj obawiam się, że ta sugestia, no bo to nie był zakaz mobilności, zakaz poruszania się, była sugestia, żeby zostać w domu i nie przemieszczać się, no chyba jednak to nie zostało przyjęte przez wszystkich.
A z czego to się bierze, panie profesorze? Bo ile spotykamy się od ponad roku i rozmawiamy na temat COVID-19 i koronawirusa, ile przed rokiem tę kwarantannę narodową, izolację narodową wzięliśmy sobie do serca, tak od pewnego czasu dość lekko chyba podchodzimy cały czas do tego zagadnienia.
No, sam jestem zaskoczony, dlatego że ile rok temu mówiliśmy o setkach zakażonych osób, prawda, i dziesiątkach zgonów. W tej chwili mamy tam ze 2 zera można by dopisać do pewnych wartości sprzed roku, a więc mamy kompletnie większe, zdecydowanie większe wartości. I tutaj wydawałoby się, że to powinno działać bardziej na wyobraźnię wielu osób, a więc powinniśmy bardziej przestrzegać tych zaleceń, obostrzeń, jakbyśmy sobie tego nie nazwali. Natomiast widzimy, że ja rozumiem, że ludzie są zmęczeni. To ja słyszę ten argument bez przerwy. Zmęczenie, znużenie. Każdy jest zmęczony, znużony. Natomiast my musimy ten okres kilku miesięcy najbliższych naprawdę przestrzegać przez te miesiące zaleceń, dlatego że to jest taka ostatnia prosta przed zaszczepieniem potencjalnie większej liczby osób, a więc przed jakimś sukcesem, którego się spodziewamy w najbliższe miesiące.
Ale wie pan doskonale i słyszy pan to na pewno też. Dajcie już nam wszystkim święty spokój, dajcie nam żyć. Nie straszcie bez powodu.
No ale my przede wszystkim nie straszymy. Ja zawsze w tych naszych rozmowach staram się pokazać to światełko w tunelu i jakieś pozytywne aspekty. Natomiast to nie jest kwestia chęci przekonania kogoś do działań takich, powiedzmy sobie, nieakceptowalnych. Natomiast my musimy sobie zdawać sprawę, że żyjemy w kompletnie innej rzeczywistości. Jeżeli ktoś odnosi aktualną sytuację i narzucone, jak to niektórzy mówią, na niego obostrzenia i ograniczenie praw obywatelskich, bo takie też słyszałem opinie, to musi sobie zdawać sprawę, że żyje w zupełnie innym świecie, w zupełnie innej rzeczywistości. My, jeżeli w ogóle wrócimy do normalnej rzeczywistości, to nie będzie na pewno w ciągu najbliższych miesięcy. A jeżeli będziemy się dalej zachowywali tak, jak się zachowujemy, to ten powrót będzie trwał bardzo, bardzo długo.
Czyli do kiedy?
Tego
ja
nie wiemy.
Już słyszałem taką opinię, że 2023 rok.
Ja powtarzam po raz kolejny. Nie jestem wróżbitą, nie będę tutaj się bawił w jakieś wróżenie z fusów, dlatego że tego tak naprawdę nie wie nikt. Jest tak wiele zmiennych, od których zależy nasz powrót do w miarę normalnej rzeczywistości, że tu nikt nie ma prawa podawać konkretnych dat. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, co to znaczy? Czyli po pierwsze zaszczepimy dużą część osób, plus te osoby, które przechorowały, przebyły zakażenie, i jeżeli nie powstaną nowe warianty wirusa, to ja uważam, że decydujące będzie najbliższe pół roku.
Ale przecież te nowe warianty wirusa cały czas powstają. Brytyjski, brazylijski, afrykański.
Mówimy o wariantach groźnych dla człowieka, więc wariantach, które się wymkną spod kontroli poszczepiennej, bo to jest najgroźniejsze. my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to, że jest, mamy wariant brytyjski, który jest bardziej zakaźny, więcej chyba młodych ludzi choruje, nawet dzieci, prawda, jest zakażonych i trochę może większa chorobowość, chociaż tego nie wiemy, to jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze będą te warianty, które wymkną się spod kontroli, a więc jeżeli będzie znowu rozpocznie się taki wyścig pomiędzy producentami szczepionek, w sensie modyfikacji szczepionki i wirusem, który będzie się modyfikował, w sensie mutował, ale jeszcze raz podkreślam, to co mówiłem wielokrotnie, ta mutacja nie musi oznaczać mutacji na gorsze, to może być mutacja na lepsze. No, dla nas idealnym scenariuszem byłoby, gdyby ten wirus stał się takim wirusem sezonowym typu grypy, prawda? Powtarzamy to od wielu miesięcy, ale taka jest prawda. No, nie możemy też straszyć ludzi tym, że on zostanie z nami, bo jak zostanie, to trudno, zostanie. Natomiast no, pytanie, w jakiej formie z nami zostanie? I to jest zasadnicze pytanie.
Ale to po co w takim razie te szczepionki? Po co te miliony czy miliardy złotych, w ogóle pieniędzy wydawanych, płaconych firmom farmaceutycznym, skoro szczepionki, o ile nie będzie nowego wariantu wirusa, a to bardzo optymistyczne założenie, że go nie będzie, właściwie nas nie chronią.
Szczepionki nas chronią, przecież my to widzimy w tej chwili. My praktycznie nie widzimy osób po szczepieniach. Pojedyncze przypadki osób, które trafiają na przykład po pierwszej dawce. Pamiętajmy też, że szczepionka nigdy nie jest w 100% skuteczna, a więc mamy jakiś tam odsetek czy procent osób, które powiedzmy nie odpowiedzą na szczepienie. To my sobie zawsze z tego zdajemy sprawę. Natomiast szczepionki nas chronią, bo my widzimy no, zupełnie inny profil pacjenta w tej chwili. My te osoby, które zostały zaszczepione, ci seniorzy, oni w miarę normalnie mogą funkcjonować. I to jest olbrzymie osiągnięcie. Ja myślę, że bez szczepień to te liczby zgonów dzienne to nie byłoby 500, 400 czy 600, jak był szczyt, tylko to byśmy 1000 przekroczyli jak nic. A więc to mamy zupełnie inną sytuację w tej chwili. Natomiast my wciąż szczepimy za mało. I to jest podstawowy problem. A nawet jeżeli będziemy musieli modyfikować te szczepionki i doszczepiać, to jeżeli będziemy w stanie przewidzieć, jaką szczepionkę trzeba podać, jaką konstrukcję, przeciwko jakiemu wariantowi wirusa, to też tragedii nie będzie. Po prostu będzie trzeba się doszczepiać. No, tak może być, ale to jest wróżenie. To jest znowu takie przewidywanie przyszłości, bo możemy też założyć, że te szczepionki pozwolą nam się kompletnie uporać z tą pandemią. Takiego scenariusza też nie można wykluczyć. Jestem zdumiony tym, że niektórzy oficjele w naszym kraju już w tej chwili mówią o tym, że ta pandemia z nami pozostanie. Pandemia z nami nie pozostanie, dlatego że pandemia to jest wyrażenie również epidemiologiczne. Wirus może z nami pozostać, ale pandemia mówi o ilości zakażeń, a więc no my robimy wszystko ku temu, żeby tą pandemię zakończyć. I to jest absolutnie prawdopodobne.
Nie wiem, czy do końca lubi pan profesor dyskutować z takimi argumentami, ale to jest taki, który dosłownie przed kilkoma godzinami usłyszałem dzisiaj, że osoba mi opowiadała, że dla niej to jest dziwne, wręcz niezrozumiałe, że najpierw powstała szczepionka i pracuje się opracowując szczepionkę, a nie lekarstwa na wirusa. Tu chodzi tylko i wyłącznie o grube pieniądze.
No tak, no takie spiskowe teorie dziejów są, że tak powiem, codziennością. My słyszymy co chwilę jakieś właśnie tego typu rewelacje wygłaszane przez pewne osoby. Najczęściej osoby, które nie mają pojęcia, jak się leczy infekcje wirusowe. Jeżeli spojrzymy sobie na liczne wirusy, jakie wokół nas istnieją, to tak naprawdę my mamy bardzo niewiele leków przeciwwirusowych. To jest olbrzymi problem. O ile na większość bakterii mamy antybiotyki, o tyle na większość wirusów, tych leków przeciwwirusowych nie mamy. Stworzenie leku przeciwwirusowego jest niezwykle trudne. To jest naprawdę, zresztą widzicie Państwo przykładowo, nawet leki anty-HIV, które zostały stworzone za olbrzymie pieniądze. Badania pochłonęły, myślę, miliardy dolarów. One też pozwalają uzyskać kontrolę, natomiast nie pozwalają wyrzucić tego wirusa z organizmu. To jest taki przykład, może nie najlepszy w tym przypadku, ale pokazuje, że naprawdę niezwykle trudno jest leki opracować. Natomiast szczepionka to jest zupełnie inna sprawa, to jest zupełnie inna technika, inne założenie.
Dobrze, ale czy tym samym pan profesor nie daje argumentu przeciwnikom szczepień, a AIDS jest tym tutaj chyba dobrym przykładem, że mamy AIDS od ponad 30 lat, 40 właściwie, kiedy mamy na temat tej choroby wiedzę. Nie ma ani do końca skutecznego lekarstwa, ani tym bardziej szczepionki.
Tak, ale to są zupełnie dwa nieporównywalne wirusy. Dlatego, że w ten sposób możemy sobie wymienić wirusy, przeciwko którym szczepionki nie ma, a są leki, i takie, przeciwko którym są szczepionki, a nie ma leków. Z historii znamy eradykację ospy prawdziwej. Nie przypominam sobie, że byłby lek stworzony przeciwko wirusowi ospy prawdziwej. A z kolei na drugim biegunie mamy wirusowe zapalenie wątroby typu C, gdzie mamy świetne leki anty-HCV i nadal nie mamy szczepionki mimo licznych badań. A więc tutaj my nie możemy wrzucać wszystkich wirusów do jednego worka. I tutaj, jeżeli ktoś nie siedzi w tym temacie i nie wie, na czym polega, nie będę mówił tutaj o nadzmiennych regionach, o różnych uwarunkowaniach genetycznych i tak dalej, bo to byłoby niestrawne dla większości słuchaczy, ale proszę uwierzyć, że jeżeli zaczynamy się mierzyć z danym wirusem, zawsze równolegle rozpatrywane są dwie koncepcje. Koncepcja profilaktyki, czyli szczepienia, i koncepcja terapii, czyli leków.
No dobrze, ale to znowu ja będę wokół tej spiskowej teorii, jeszcze pan profesor pozwoli chwilę, bo może to jest tak, i to jest też argument przeciwników szczepień, że to bardzo łatwo wzbudzić strach w ogromnym społeczeństwie, a właściwie na całym świecie. I przez to kontrolujemy niejako i również, a panie profesorze, bo sam pan profesor przed kilkoma minutami to powiedział, jeżeli będzie konieczność do szczepiania, to dla firm farmaceutycznych to jest po prostu żywy pieniądz.
No tak, ale my nie postrzegajmy wszystkiego przez pryzmat firm farmaceutycznych, dlatego że ja mam wrażenie, że każdy tutaj patrzy na to wszystko przez pryzmat pieniędzy. No, proszę państwa, badania nad lekami, badania nad szczepionkami pochłaniają olbrzymie pieniądze i to wszyscy o tym wiemy. Ciężko, żeby firmy rozdawały te leki czy szczepionki za darmo. Także no, tutaj proszę się nie dziwić temu. Natomiast absolutnie nie zgadzam się tutaj z pojęciem strachu jako działania celowego. Strach to można mieć, jak się przyjdzie do mnie do kliniki i zobaczy, jak ludzie umierają. To wtedy jest naprawdę strach, żeby właśnie nie zamienić się z tym pacjentem, bo śmierć przez uduszenie, w takich męczarniach, jak umierają pacjenci na COVID-19, naprawdę ona może wzbudzić strach. A więc tutaj tego się trzeba bać, a nie bać się tego, że my jesteśmy wodzeni za nos przez firmy farmaceutyczne, tudzież inne, bliżej niesprecyzowane, ciemne siły.
Panie profesorze, dzisiaj mamy ponad 8 tysięcy nowych zakażeń koronawirusa, ale należy założyć, że ta liczba jest dość skromna przez to, że no, laboratoria pracowały zupełnie inaczej przez okresy świąt Wielkiej Nocy, bo w ubiegłym Wielkim Tygodniu mieliśmy tych przypadków ponad 35 tysięcy. Czego możemy spodziewać się w połowie, pod koniec tego tygodnia?
Ja myślę, że po pierwsze święta sprawiły, że te dane są absolutnie niewiarygodne. Z jednej z przyczyny mniejszej liczby wykonywanych testów. Po drugie, możemy się spodziewać wszystkiego. To znaczy możemy się spodziewać optymalnie i optymistycznie sytuacji takiej, jaka była po Bożym Narodzeniu, a więc nic się nie wydarzyło. Albo możemy się spodziewać naprawdę narastania liczby przypadków. Dlatego, że ta mobilność jednak była spora. I tutaj zobaczymy, myślę, że środa, czwartek to wrócimy do tej liczby testów, które były robione przed świętami, a przyszły tydzień od poniedziałku, ale poniedziałek może nie wtorek, środa, zobaczymy, jak wpłynęła mobilność w czasie świąt na liczbę zakażonych.
Panie profesorze, jeszcze pozwoli pan, wrócę na moment do leczenia COVID-19. Amantadyna to jest hasło, które ostatnio wzbudza szereg emocji w Polsce. Rozpoczęły się badania kliniczne nad tym lekiem i wiele osób ze znanymi nazwiskami twierdziło, że to jest ten lek, który pomógł im pokonać koronawirusa.
Po pierwsze, no, takie opinie wyrażane przez pewne osoby, ja się z tym za bardzo nie zgadzam, dlatego że my musimy brać pod uwagę, że za tymi opiniami, za tymi stwierdzeniami idzie pewne zaufanie pacjentów do osób wypowiadających te opinie, a więc potencjalnie leczenie niesprawdzonym lekiem może sprawić, że pacjenci na czas nie trafią do szpitala. I takie przypadki mieliśmy niestety. Druga sprawa, poczekajmy spokojnie na wyniki tych badań. Dobrze, że takie badanie jest, dobrze, że to badanie zostało podjęte, dlatego że my nie mamy kompletnie żadnych dowodów ze świata, z Polski, poza tymi doniesieniami z Polski, o skuteczności amantadyny. Także myślę, że to badanie pozwoli nam jakoś zająć stanowisko w stosunku do tej amantadyny i tyle tak naprawdę można na tą chwilę o tym powiedzieć.
Szczepmy dalej. I w dużej ilości.
No to nie ulega wątpliwości. To szczepienie jest absolutnie priorytetem.
Jest dzisiaj już zapowiedź rządu, że być może w okresie wakacji będą mogły się szczepić dzieci, bo są pewnego rodzaju dowody świadczące o tym, że szczepionka nie jest szkodliwa w tym przedziale wieku do 15 roku życia.
Znaczy przede wszystkim są badania kliniczne, prawda, które pokazały, że szczepienie jest skuteczne i bezpieczne. Natomiast no, bez szczepienia dzieci my nie osiągniemy sukcesu epidemiologicznego. Tutaj absolutnie co do tego jestem przekonany. Społeczeństwo może nasze nie jest najmłodsze, ale jednak ta grupa dzieci czy osób młodych stanowi naprawdę dużą część populacji. I tutaj musimy o tym pamiętać, że chcemy zaszczepić jak największą liczbę osób. I uważam, że to jest słuszne kierunek.
Panie profesorze, czy możemy dalej przewidzieć, w jakim kierunku pójdzie epidemia? Bo od roku próbujemy prognozować. Ja wiem, że pan profesor mówi, że nie będzie bawił się we wróżbitę, ale jednak wiele osób, pewnie wielu naszych słuchaczy tego oczekuje.
Znaczy ja myślę przede wszystkim, że ta tak zwana trzecia fala, która w tej chwili się przetacza przez Polskę i jeszcze pewnie się troszkę będzie przetaczała, sprawi, że naprawdę będziemy mieli po zakażeniu bardzo dużo osób. I one dołączą do tej grupy osób zaszczepionych, a więc za chwilę będziemy mieli naprawdę sporą grupę osób, które będą miały przeciwciała i będą miały odpowiedź po kontakcie z wirusem albo po kontakcie ze szczepionką, prawda? A więc to jak gdyby wróży nam na najbliższe pół roku no, uodpornienie jakiejś większej liczby osób. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy i wracamy do punktu kwestii szczepień, a więc na jak długo wystarczy odpowiedź poszczepienna i na jak długo wystarczy odpowiedź po przebyciu zakażenia. My mamy dowody w tej chwili po przebyciu zakażenia. Większość osób 8 miesięcy jest chroniona przed powtórnym zakażeniem. Po szczepieniu mówi się, że może to być rok, dwa, trzy. Tego na razie my nie wiemy. Ale jeżeli my gdzieś w okolicach czerwca, lipca osiągniemy ten duży procent odporności i do tego dojdzie jeszcze tradycyjna dla wirusów oddechowych sezonowość, a więc zmniejszenie możliwości transmisji w miesiącach letnich, to myślę, że lato będzie w miarę spokojne. Ale co będzie na jesieni, tego nie wiemy. Jeżeli jesień będzie spokojna, to znaczy, że sytuację mamy opanowaną.
A dlaczego ma być spokojna, skoro też nie brakuje takich głosów pańskich kolegów po fachu, że ta trzecia fala to wcale nie musi być ostatnia?
No nie, no to właśnie dlatego ma być spokojna, dlatego że szczepimy i dlatego, że przebyli ludzie zakażeni wirusem, a więc no tutaj jak gdyby zakładamy, że te 70-80% optymalnie, jakby się udało osiągnąć odporności, nie lubię słowa stadnej, ale czasami to takie stwierdzenie się pojawia, no to zabezpieczy nas przed jesienią, przynajmniej powinno.
Panie profesorze, szpital tymczasowy oddział chorób zakaźnych SPSK1 pracuje, proszę wybaczyć określenie, pełną parą.
No tak, no, okazało się, że jednak te szpitale są potrzebne i myślę, że w wielu miastach te szpitale rozwiązały problem łóżkowy i myślę, że jeszcze przez jakiś czas będą rozwiązywały. To oczywiście nie są może idealne możliwości takiej terapii, ale na całym świecie tego typu rozwiązania się stosuje i tak jest. No, tutaj pamiętajmy o tym, że oprócz tego, że mamy zapewnione łóżka dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 czy z COVID-19, to również pozwalamy oszczędzić tak zwane normalne oddziały, więc te oddziały dla innych osób. Mamy obserwacje, że naprawdę o wiele osób z chorobami przewlekłymi ma problemy, żeby dostać się do specjalistów, ma problemy, żeby być diagnozowanymi, leczonymi w różnych właściwych, docelowych oddziałach, a więc to absolutnie o tym też musimy równolegle pamiętać.
Panie profesorze, zaczęliśmy od szczepionek, wiele o szczepionkach mówiliśmy, zakończmy tymi szczepionkami, bo jest jeszcze taka sytuacja, nad którą ja się cały czas zastanawiam, czy jest jakiś możliwość przekonać tych nieprzekonanych albo przeciwników, bo pół biedy, jeżeli to jest przysłowiowy singiel i odpowiada sam za siebie, ale bywa tak, że jedna osoba w rodzinie jest w stanie wymóc na reszcie jej członków, żeby się nie szczepiły.
Panie redaktorze, ja już przekonuję od roku, może do szczepień, może nie od roku, ale od pół roku i mam wrażenie, że jak ktoś jest nieprzekonany, to przekonanie go to naprawdę jest trudne. Tak samo w stosunku do szczepień, jak i w ogóle do faktu, że ten wirus jest naprawdę groźny. Bo proszę mi wierzyć, że pomimo upływu roku i pomimo tego, że mamy mnóstwo dowodów wokół siebie, to wiele osób dalej uważa, że to jest, przepraszam za słowo, ściema, prawda? Więc no to dalej ja słyszę ten temat i trochę mnie to to już zaczyna denerwować. Natomiast jak przekonać? No ja myślę, że pokazując statystyki, takim dowodem na skuteczność szczepień jest fakt, że my praktycznie nie mamy w ogóle zakażeń wśród personelu medycznego, a więc tak zwana grupa zero, która została wyszczepiona na początku roku w bardzo dużym odsetku, też nie w 100%, ale praktycznie my nie mamy w ogóle zakażeń w tej grupie i to pokazuje na skuteczność tych szczepień.
No może dotrze do tych nieprzekonanych, oby. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Dziękuję bardzo.
Gościem Szlachetnego Zdrowia był profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Pięknie dziękuję, panie profesorze.
Dobrej nocy.
Wojciech Brakowiecki, dobranoc.